Drodzy bracia i siostry uczestniczący w tej świętej Eucharystii, 765 lat przed narodzeniem Chrystusa urodził się prorok Izajasz. To jego tekst rozważamy dzisiaj w pierwszym czytaniu. W 9 rozdziale swojej księgi prorok Izajasz wyśpiewał piękny hymn o Bożym Narodzeniu. 7 wieków przed faktem prorok opisuje Boże Narodzenie tak, jak gdyby był naocznym świadkiem. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami krainy mroków światło zabłysło. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. A pochodzenie jego dni wieczności. Przepiękny tekst, który powstał 7 wieków przed narodzeniem Chrystusa, zapowiada Zbawiciela i tę szczególną misję Zbawiciela, którym jest budowanie pokoju w sercach. Pokój w języku biblijnym oznacza sumę darów, które przyniesie Mesjasz. A pokój w znaczeniu pewnej harmonii jest konsekwencją sprawiedliwości. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie, przed chwilą wyśpiewaliśmy. Święty Augustyn pomaga nam zrozumieć tę myśl Izajasza i mówi: pokój jest ciszą porządku. Pokój jest owocem sprawiedliwości i uporządkowanych relacji między ludźmi, między człowiekiem i drugim człowiekiem, między człowiekiem i wspólnotą, ale także między człowiekiem i jego sumieniem i między człowiekiem i Panem Bogiem. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Przybył Pan zmartwychwstały do swoich uczniów, o tym mówi Ewangelia. I przychodzi z tym właśnie pozdrowieniem: pokój wam. Zmartwychwstały Chrystus chce uporządkować wszystkie relacje, które dotąd były zburzone, zachwiane. Pokój jest tam, gdzie jest Syn Boży, Zbawiciel świata ze swoją misją. Pokój jest tam, gdy są uporządkowane wszystkie relacje. Dzisiaj wspominamy ten bolesny moment, gdy nasza ojczyzna i nasze miasto doświadczyło niestety braku uporządkowania tych relacji. Ale popatrzmy na tło. 1976 rok. To jest czas, gdy podejmuje się bardzo ciekawe decyzje dotyczące tworzenia nowej kultury. Zwolennicy laicyzacji polskiego społeczeństwa zarzucają zwolennikom ateizacji, że popełnili błąd, bo rozpoczęli walkę z religią w Polsce. Z Polakami nie można tak, podpowiadają. Trzeba tworzyć nowy model kultury. Na posiedzeniu Komitetu Centralnego zaproponowano zmianę życia politycznego, publicznego i kulturowego. Trzeba tworzyć nowy model kultury, nie walczyć z religią, tylko tworzyć nowe formy, które będą równoległe do religii. Pojawia się propozycja obrzędowości świeckiej, rozbudowania tej formy. Pojawiają się także już nowe nawet plany cmentarzy, aby bardzo rozwinąć obrzędowość świecką. Pojawia się propozycja wprowadzenia do polskiego szkolnictwa religioznawstwa. Najpierw studia podyplomowe, potem drugi etap religioznawstwo w szkole średniej, nawet kolejny etap religioznawstwo w przedszkolu, aby tworzyć nowy model kultury. To jest połowa 70. lat. A 1976 rok, 10 lutego, Sejm uchwala poprawkę do konstytucji. Wprowadzono zapis, że Polska Rzeczpospolita Ludowa urzeczywistnia i rozwija demokrację socjalistyczną, a PZPR jest przewodnią siłą społeczeństwa w budowie socjalizmu. Powstaje konstytucyjny zapis przyjaźni współpracy ze Związkiem Radzieckim. W tym głosowaniu sprzeciwstawił się tylko jeden z posłów, profesor Stomma, członek koła Znak. 12 lutego konferencja episkopatu kieruje do przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego petycję z prośbą, aby nie dokonywano takich zmian. Zmiany nie mogą zawierać faktów, które nie zawsze były zgodne z interesem i aprobatą całego narodu. w maju 1976 roku powstaje Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Coś zupełnie innego, równoległego do tych wydarzeń. A potem już przyjdą bardzo szybko wydarzenia. Na początku czerwca organizuje się specjalne ćwiczenia, lato 76. Powołano sztab Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Lokalne sztaby powołano we wszystkich województwach. Na wypadek jakichkolwiek rozruchów wyposażono funkcjonariuszy w broń palną. 22 czerwca. Wydaje się coś już ważnego. Premier podpisuje 30 pozwoleń na budowę kościołów. Chce pozyskać zwolenników wśród księży, a może neutralność kościoła. W nocy z 23 na 24 czerwca w Piasecznie przygotowano nowe cenniki. Od godziny 2 rozważano je po całej Polsce. I wtedy to słynne wystąpienie premiera Jaroszewicza w dniu 24 czerwca. Ludzie słuchali tego ze zdziwieniem i ze zdumieniem. Drastycznie mają podrożeć artykuły żywnościowe. Mięso i wędliny średnio o 69%, a lepsze gatunki nawet o 110%. Masło, sery o 50%, cukier 100%, ryż 150%. Ksiądz Roman Kotlarz w tym dniu, dniu świętego Jana, idzie przez swoją parafię, w kieszeni cukierki szuka solenizantów i w pewnym momencie mówi: może Warszawa to wytrzyma, ale chyba Radom tego nie wytrzyma. I przychodzi ten poranek 25 czerwca, godzina 6:30. Oddział P6, na którym było zatrudnionych 636 osób z zakładów metalowych Łucznik, nie podejmuje pracy. Ludzie wychodzą poza fabrykę. Jest już 1000 osób. Godzina 10. Tłum spontanicznie kieruje się pod siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR. O godzinie 11 jest już 4000 osób. Rozmowy. Pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Janusz Prokopiak dzwoni do sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Jana Szydlaka. Otrzymuje wiadomość. Decyzja jest nieodwołalna. Tłum mimo wszystko napiera. O 12:30 pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego informuje, że nawiązuje kontakt z centralą i o 14:00 przyjdzie odpowiedź. Gdy ta odpowiedź nie przyszła, o 16:20 nastąpiło największe natężenie walk i demonstracji. Wzięło w nich udział około 20 tysięcy osób. Przeciwko tym ludziom 1543 funkcjonariuszy. A potem represje. Najpierw wypadki śmiertelne. Ginie Jan Łabęcki i Tadeusz Ząbecki, przygnieceni przez przyczepę ciągnika z betonowymi płytami, którą próbowali zepchnąć w kierunku nadciągających oddziałów ZOMO. Trzecią ofiarą śmiertelną będzie 27-letni Jan Brożyna. Umrze 30 czerwca na skutek pobicia. W tym czasie już stwierdzono ofiary, 198 rannych, 634 osoby aresztowane. Następnego dnia z pracy zwolniono 939 osób. Pojawiła się bardzo ciekawa sytuacja, bardzo trudna dla radomskiego społeczeństwa. Bardzo duże wyroki sądowe. 8 osób skazano na karę od 8 do 10 lat więzienia. 11 osób otrzymało kary od 5 do 6 lat. 6 osób 2 lata do 4 lat więzienia. 170 osób zostało skazanych przez kolegia do spraw wykroczeń. I już w tym momencie pojawia się decyzja Konferencji Episkopatu, która prosi o zanikanie wszelkich represji wobec robotników biorących udział w protestach przeciwko zamierzonej przez rząd w czerwcu zbyt wygórowanej podwyżce cen artykułów żywnościowych. Konferencja Episkopatu apeluje: uczestniczącym w tych procesach robotnikom trzeba przywrócić odebrane prawa, pozycję społeczną i zawodową. To właśnie w intencji tych rannych, aresztowanych, skazanych wystąpił ksiądz Roman Kotlarz. Wiedział, że radą sobie z tym nie poradzi. W przygotowywanym liście do księdza prymasa zapisał: o godzinie 9:35 znalazłem się świadomie i dobrowolnie w ogromnej rzeszy strajkujących z zakładów metalowych Waltera. Przez kilka chwil w sutannie maszerowałem środkiem ulicy. Co pewien czas pozdrawiano mnie: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękujemy księdzu. Odpowiadałem: szczęść Boże. Ksiądz Roman publicznie występuje w obronie tych, którzy zostali skrzywdzeni. Człowiek chce, mówił w Pelagowie, człowiek chce, kochani, by miał czym oddychać. Chce mieć coś do jedzenia, nawet waży się krew przelewać o chleb, jak to było na ulicach miast Wybrzeża. Człowiek dzisiaj pragnie nie tylko pieniędzy, chleba, mieszkania, lodówki, telewizora, samochodu. Człowiek pragnie prawdy, sprawiedliwości, szacunku i wolności. Ludzie chcą dzisiaj i wołają o szacunek i mają odwagę upomnieć się o swoje prawa. Ksiądz Roman zapłaci także dużą cenę. Będzie represjonowany. Ciągłe wizyty, ale także fizyczne uderzenia, po których pyta swego kuzyna odwiedzającego go: słuchaj, czy ty też mnie będziesz bił? Ostatnie tygodnie były owocem tych represji i pobicia. Umiera 18 sierpnia. Zapamiętajmy tę datę także obok 25 czerwca, bo dzień 18 sierpnia jest dniem modlitwy o beatyfikację księdza Romana Kotlarza. Dzisiaj wspominamy z bólem te wydarzenia, bo te wydarzenia miały kilka wymiarów. Zabrakło pokoju, ponieważ zabrakło sprawiedliwości. Zabrakło pokoju, ponieważ Polak podniósł rękę na brata. I to jest nasza tragedia. Każdy taki moment, gdy Polak podnosi rękę na swego brata, jest naszą wielką przegraną. To wielka tragedia. Wspominamy te wydarzenia z bólem. Patrzymy z szacunkiem na tych, którzy byli ofiarą wydarzeń. Ale dzisiaj modlimy się za naszą ojczyznę i nasze miasto, aby było miejscem dla Chrystusa, który jest księciem pokoju. Popatrzmy na 76 rok. To był czas, gdy podejmowano próbę zdecydowanego wyeliminowania Chrystusa i chrześcijaństwa z życia publicznego w naszej ojczyźnie. I to doprowadziło do tragedii. Z bólem słyszymy słowa, które domagają się wyłączenia Kościoła i wartości chrześcijańskich życia publicznego. Niech tamte wydarzenia nas czegoś nauczą. Wspominamy w tym roku także 40. rocznicę pierwszej wizyty świętego Jana Pawła II w naszej ojczyźnie. To podczas pierwszego uroczystego spotkania z Polakami święty Jan Paweł II prosił nas: Chrystusa nie można wyeliminować z jakiegokolwiek miejsca kuli ziemskiej, bo człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Nie można zrozumieć tego miasta niepokonanego, mówił Ojciec Święty w Warszawie. Dzisiaj, wsłuchując się w teksty święte, szczególnie w tekst proroka Izajasza, prosimy o to, aby nasze umysły były otwarte na to wielkie, radosne orędzie. Naród kroczący nawet w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami krain mroków zabłysło światło, albowiem dziecię nam się narodziło, Książę Pokoju. Nie chcę być władcą ziemskim. Nie chcę mieć wojska. Nie chcę mieć siły. Chcę budować pokój w naszych sercach. To dziecię, już jako Chrystus zmartwychwstały, przychodzi do uczniów i mówi: pokój wam. Z tym chce przyjść Chrystus do każdego z nas. Chrystusa bowiem nie można wyeliminować. Niech ten testament Jana Pawła II zabrzmi mocno w naszych sercach, ale także i w naszych mediach i w życiu publicznym. Wyśpiewaliśmy przed chwilą ten piękny hymn: pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Niech tak się stanie w naszych sercach, ale także w naszym życiu publicznym. Amen.